Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witmalinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i BuyCoffee2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. O Wandzie powiedziano chyba już wszystko. Mamy teorię, że jest to postać książkowa, wymyślona przez Wincentego Kadłubka, jak również, że jest to stary słowiański mit, który został przez niego tylko nieco przykrojony do języka łacińskiego oraz tradycyjnego, klasycznego wykształcenia, które otrzymał. Mamy rozważania na temat etymologii jej imienia, od pierwszego, które pojawia się w Kronice Wielkopolskiej, że jest to Węda, czyli osoba, która tak jak wędka nęci ku sobie, przyciąga. Jest też etymologia taka, że jest to po prostu Niwende, Słowianka, czy też etymologia łącząca to z litewskim Wanduo, woda, czyli generalnie rzecz biorąc wyrazem oznaczającym jakąś rusałkę. Wielu badaczy wyciągało też paralele między innymi słowiańskimi opowieściami kraka do czeskiego kroka, w tym przypadku Wandy do Libuszy, zwłaszcza, że czasem też Wanda zostawała w późniejszych wersjach siostrą Libuszy razem z Kłodzką Waleską. W związku z tym mamy już właściwie na temat Wandy powiedziane wszystko. Natomiast ostatnio coraz częściej przytacza się tę opowieść Kadłubka do uzasadniania tezy, że Słowianie, a zwłaszcza Polacy, to nikt inny jak Wandalowie, a Kartaginę zdobywał Gęsiorek. Teza ta wydałaby się, że pogrzebana już gdzieś jakoś w połowie XVIII wieku, ale jednak ta teza upiór pałęta się nieustannie po polskiej historiografii, czy może dzisiaj po tej szalonej części polskiej historiografii, która zamyka oczy na ustalenia ostatnich 250 lat w kwestii Słowian i Wandalów, plemienia germańskiego. Dlatego też w tej audycji chciałbym się przyjrzeć, co tak naprawdę napisał Wincenty Kadłubek w kwestii Wandy. Może słowo prawda jest tutaj, zaraz będzie wywoływało jakieś protesty, więc w związku z tym, co dokładnie napisał Wincenty Kadłubek, jakie są jego słowa, będę czytał w przekładzie Lady Kirby's, ale też będzie tutaj co chwila podawane będą łacińskie, oryginalne frazy, żeby można było sobie to skonfrontować, ponieważ to Wincenty Kadłubek jest winowajcą tego, że Wandalowie w ogóle zagościli w historii średniowiecznej Polski. Przypuszczalnie, gdyby nie on, takiej tezy by dzisiaj nie było, a w średniowieczu oczywiście pojawiałoby się u tych pisarzy, którzy kojarzyli sobie germańskie Wendę, Słowianie, Windę z nazwą dawnego ludu Wandalów. U Kadłubka jego kronika jest dialogiem. W związku z tym to, co traktuje o samej opowieści o Wandzie, włożone jest w usta jednej dialogującej postaci, a mianowicie Mateusza. Ale Jan też będzie obecny w tym dialogu, ale troszeczkę później. I Mateusz pisze tak, po opowiedzeniu tego, w jaki sposób udało się rozprawić z całożercą wawelskim, który siał postrach wśród ludności, a zarazem przy okazji tej rozprawy z całożercą doszło do straszliwej zbrodni bratobójstwa. W związku z tym z dwóch synów kraka, jeden został zabity przez brata, a drugi po wyjściu na jaw tej zbrodni został wygnany. I w tym momencie Mateusz kontynuuje opowieść. I pisze tak. A owszem, na skalę całożercy, in scopulo olofagi, wnet założono sławne miasto, od imienia Graccha nazywane Gracchowia, a nomine Gracchi dicta Gracchowia, aby wiecznie żyła pamięć Graccha. I póty nie zaprzestano obrzędów pogrzebowych, póki nie zostały zamknięte ukończeniem budowy miasta. Niektórzy nazywali je Krakowem, Krakkowia, od krakania kruków, acrocitatione corvorum, które zleciały się tam do ścierwa potwora, cadaver monstri. A zatem mamy tutaj fragment etymologiczny, w którym wyjaśnione jest pochodzenie nazwy miasta Kraków. Miasta jakby nie było w czasach Wincentego Kadłubka stołecznego i miasta, w którym sprawował on posługę biskupią. Mamy tutaj dwie etymologie prawdopodobne, które przytacza Kadłubek. Pierwsza od rzymskiego rodu Gracchów, stąd pisana jest Grakowia przez G, ale oczywiście zdaje sobie Kadłubek sprawę, że miasto to jest po prostu Krakowem, Krakowia. Stąd też druga ludowa etymologia, od krakania kruków, no i cała ta opowieść o olofagu potrzebna była po to, żeby tego olofaga uśmierdzić, żeby stało się, żeby jego zwłoki były czymś, do czego mogą przylecieć kruki i żeby od tego wywieźć nazwę Kraków. Tu trzeba powiedzieć, że Kadłubek był niezwykłym erudytą, był znawcą języka łacińskiego w sposób niedościgniony przez jakiegokolwiek Polaka aż do czasów renesansu. Jego słownictwo łacińskie jest czterokrotnie bogatsze niż słownictwo zwykłych kronikarzy. Kadłubek był osobą doskonale wykształconą, znał całą literaturę dostępną sobie antyczną, znał historię antyczną i też jego celem było dopasowanie historii Polski do historii antycznej. Uczynienie w jakiś sposób kompatybilną. Stąd prowadzenie tego Gracchi, przedstawiciela rodu rzymskiego, który jest władcą w Polsce. Mamy też u Kadłubka niezwykle, jak powiedziałem, bogate słownictwo i wyraz olofagos, którego późniejsi kontynuatorzy tej tradycji o smoku wawelskim już nie przepisują. Ten wyraz jest za trudny dla nich i dla ich czytelników. Stąd pojawia się zwykłe drako, czyli smok. Ale olofagos jest to wyraz grecki, aczkolwiek zapisany łacińskimi literami. I olofagos oznacza całożerce, tego, który połyka w całości, a zatem pewnego rodzaju rodzaj węża, dzisiaj byśmy powiedzieli. I co ciekawe, olofagosa nie możemy znaleźć w żadnym innym tekście średniowiecznym, ani łacińskim, ani też greckim. Natomiast wyraz jest poprawnie po grecku utworzony. Więc albo Kadłubek znał tak zakamarkowe rzeczy nieznane nam dzisiaj, że nie zachowały się jakieś bestiariusze z olofagosem, wężem pożerającym w całości. Ewentualnie też znał Grekę na tyle, że poważał się tworzyć wyrazy w języku greckim, które są nieznane. Skądinąd to tylko od niego. A zatem taki właśnie mistrz słowa, a zarazem człowiek, który miał jeden prosty, konkretny cel. Dopasować historię Polski do historii powszechnej, znanej ze źródeł starożytnych łacińskich. Koniec, kropka. To było dla niego ważne. Nie bajał, nie wymyślał, nie bzdurzył, natomiast zupełnie nie dbał o coś takiego, co dzisiaj my byśmy sprawdzali jako krytyka źródeł historycznych. To dla niego nie było istotne. Istotne było to, żeby historia Polski pasowała do historii świata. No i w związku z tym, kiedy już stało się to, co się stało, tak kontynuuje dalej. Mamy podaną etymologię Krakowa. Tak wielka zaś miłość do zmarłego władcy, de mortui principis, ogarnęła senat możnych i cały lud, senatum proceres vulgus, że jedynej jego dzieweczce, czyli córce Kraka, po łacinie unicam eius virgunculam, której imię było Wanda, powierzyli rządy po ojcu. A zatem wobec śmierci braci i śmierci ojca, jedyną przedstawicielką dynastii, do której, którą lud miłuje, jest dziewczynka. Dziewczynka, bo tutaj określa Kadłubek to słowem virguncula, dzieweczka, słowo zdrobniałe, żeby podkreślić, no właśnie, możliwe nawet, że młody wiek Wandy w momencie obejmowania tronu po ojcu. Rządów po ojcu. I co ciekawe, rządy te przekazuje jej tutaj jakby republikańska społeczność ówczesnych Polaków, Lechitów, senat, możni i cały lud. Czyli w tym przypadku jakby trzy kategorie, aby to można powiedzieć rzymskie, senat, equici i populus, no nie romanus, tylko gracoviensis ewentualnie. I dalej pisze Kadłubek tak, już wprowadzając jej imię, bo mamy wprowadzone imię Wanda. Ona tak dalece przewyższała wszystkich zarówno piękną postacią, elegantia formę, jak powabem wdzięków, omnimoda gratiarum venustate, że sądziłbyś, iż natura, obdarzając ją, nie hojna, lecz rozrzutna była. A zatem podkreślone mamy tutaj miłość do dynastii, jak również wyjątkowe piękno dziewczyny. To całe zdanie jest temu poświęcone, żeby podkreślić, jak ona była piękna. I kontynuuje Kadłubek dalej tak. Albowiem i najrozważniejsi z roztropnych, prudentum consultissimi, zdumiewali się nad jej radami, consilis, i najokrutniejsi spośród wrogów, hostium atrocissimi, łagodnieli na jej widok, aspektum. A zatem stanowiła połączenie, piękność i mądrość. Chociaż o pięknie jest, w perspektywie tego, co w ogóle napisał Kadłubek, dużo więcej niż o mądrości. Tu tylko tyle, że consilium, czyli daje ona rady. No to jest też rzecz dosyć ciekawa, że nie daje jakby rozkazów, poleceń, mimo tego, że jest w jakiś sposób władczynią. No ale być może jest po prostu bardzo młodą jeszcze dziewczynką. I dalej pisze Kadłubek tak. Stąd, gdy pewien tyran lemaniski, Lemannorum tyrannus, srożył się w zamiarze zniszczenia tego ludu, huius gentis, tutaj Kadłubek jeszcze tego ludu nie nazwał, on jeszcze nie ma nazwy, usiłując zagarnąć tron niby wolny, to jest określenie vacans imperium, czyli jakby tak wakującą, pozbawioną dziedzica władzę, uległ raczej jakiemuś jej niesłychanemu urokowi niż przemocy oręża, armis. Natomiast niesłychany urok w oryginale jest ciut inaczej powiedziane, inaudita virtute, czyli w tym przypadku słowo virtus, słowo cnota, które w łacinie ma tyle znaczeń możliwych do oddania na język polski, że aż słownika by mogło zabraknąć, natomiast z całą pewnością to nie jest tylko i wyłącznie urok. I tu jest rzecz ciekawa. Tłumaczenie mamy tyran lemański, Lemannorum tyrannus. Już nie wnikając w to, że jest tutaj przydawka dopełniaczowa, a nie przymiotnikowa, czyli tyran lemannów, to generalnie rzecz biorąc można by to było przełożyć, ponieważ w ten sposób Kadłubek wprowadził do języka łacińskiego używanego w Polsce wyraz romański. Lemannorum, czyli Alemannorum, alemao, francuski. Kadłubek studiował we Francji, znał język francuski, są w jego łacinie wyrazy pochodzenia francuskiego, tak, tak, to nie jest pomyłka, do języka matki przechodziły też wyrazy z języka córki po odpowiednim przerobieniu. I Kadłubek znał niektóre wyrazy z języka córki francuskiego i wstawiał je do swojej łaciny. A to jest jeden z nich. Czyli w tym przypadku, gdy pewien tyran niemiecki, tak należałoby przełożyć to na język polski, ponieważ Alemania po francusku, czy Alemão, Alemania powiedzmy po hiszpańsku, ale to w językach romańskich to jest to samo, co Niemcy po słowiańsku. No i teraz czytamy dalej u Kadłubka tak. Skoro tylko opowiem, wojsko jego ujrzało naprzeciw królowę. Tutaj nawet w oryginale jest nie tyle wojsko, ile każdy z jego wojska ujrzał. Poszczególny, każdy z osobna, nie jako całość. Natomiast znamienne jest słowo ujrzał naprzeciwko królowę, reginam. A jej ojciec, krak, był tylko princeps, czyli władca. Oczywiście można by to rozumieć tak starodawnie, że August był princepsem w Rzymie. Ale raczej nie, to już jest rozumienie średniowieczne. Princeps to jest po prostu ktoś niżej, tylko książę. Natomiast Wanda tutaj okazuje się, że jest królową, regina. To skoro jego wojsko, tego tyrana niemieckiego, bo tak o to Kadłubkowi chodziło, nie lemańskiego, nie znad Genewy, jak to nawet niektórym się zdarza przełożyć, no bo nad jeziorem lemańskim położona jest Genewa. Kiedy wojsko niemieckie zobaczyło naprzeciwko siebie królową, nagle rażone zostało jakby jakimś promieniem słońca. Solis radio. No więc rażenie promieniem słońca ma znaczenie naturalne, ale ma także i znaczenie boskie. Wszyscy jakoby na jakiś rozkaz bóstwa. Jussu numinis. No i tu jest bardzo ciekawe określenie, nie łacińskiego wyrazu Deus, Bóg, chrześcijański, osobowy, tylko numen, jakieś bezosobowe bóstwo, jakaś siła, jakaś mana. A więc ten fragment o Wandzie jest nieprawdopodobnie mocno pogański w charakterze. I to trzeba podkreślić. I to nadaje mu pewnego rodzaju autentyczności jako opowieści, ponieważ no, Kadubek jest chrześcijaninem, zostaje biskupem. Swoją historię pisze też bardzo mocno pod kątem oczywiście antyku, ale i chrześcijaństwa. A tu mamy fragment pogański. Oczywiście pytanie, jak pogański? Czy pogański klasycznie, czy może pogański słowiańsko? Tego na razie nie rozstrzygniemy, a może nigdy nie rozstrzygniemy. A więc wszyscy jakoby na jakiś rozkaz bóstwa, wyzbywszy się wrogich uczuć, animos hostiles, czyli właściwie wrogich dusz, odstąpili od walki, aprelio, od bitwy. I twierdzą ci wojskowi, żołnierze niemieccy, że uchylają się od świętokradztwa, sacrilegium, a nie od walki. Czyli chętnie by walczyli dalej, ale nie przeciwko bóstwu, bo za takie wzięli królową, Regina. Nie boją się, mówili, człowieka, humanum, lecz czczą w człowieku nadludzki majestat, transhumanam majestatem. No a zatem jest pytanie, czy to tylko piękno Wandy tak porusza każdego z osobna niemieckiego żołnierza, że zaprzestaje on walki. I teraz król ich, tknięty udręką, dosłownie jest to o wiele mocniejsze po łacinie, mianowicie suatius languore, czyli okaleczony ociężałością, otępiały od powolności jakiejś takiej ciała. A ta powolność ciała, czy też udręka jest czy to z miłości, czy z oburzenia, czy z obojgu tych rzeczy naraz. Amor, amoris an indignationis. Pytanie, czy Kadubek nie rozstrzyga tego? W każdym razie król jest tutaj z tego powodu, co się stało, z tego powodu, że jego wojsko odmówiło walki, jest otępiały, odurzony, można powiedzieć. A Kadubek nie wie, czy to miłość do Wandy, czy może oburzenie, wściekłość na własne wojsko, że odmawia walki, a może obie rzeczy naraz. I wtedy ten król rzecze tak. Wanda morzu, Wanda ziemi, obłokom niech Wanda rozkazuje. Znów w przekładzie jest to lekko ułagodzone. W oryginale jest mocniej. Wanda mari, Wanda terre, aeri Wanda imperet. Czyli Wanda niech rozkazuje morzu, niech rozkazuje ziemi i niech rozkazuje powietrzu. Czyli w tym przypadku mamy trzy jakby światy, w których można powiedzieć jest umiejscowiona cała przestrzeń morza, ziemia i powietrze, tak jak dzisiejsze siły zbrojne oczywiście, bo nie chodzi tutaj o trzy światy w rozumieniu niebios, ziemi, śródziemia czy też podziemia. I dalej w przekładzie mamy tak. Bogom nieśmiertelnym za swoich niech da się w ofierze. I to da się nie ma tutaj sensu, bo Wanda nie zginie. Natomiast mamy w oryginale diis in mortalibus Wanda prosuit victimet. Czyli bogom nieśmiertelnym Wanda za swoich niech złoży ofiarę. Czyli w tym przypadku to Wanda ma nie siebie złożyć w ofierze, tylko Wanda ma złożyć ofiarę. Wanda jest królową, Wanda jest boginką, Wanda jest kapłanką. I dalej kontynuuje tak tyran niemiecki. A ja za was, o moi dostojnicy, proceres, uroczystą bogom podziemnym składam ofiarę. Solempnem inferis hostiam devoco. Abyście tak wy, jak i wasi następcy, w nieprzerwanym trwaniu starzeli się pod niewieścimi rządami. Czyli w tym przypadku dodaje swoją intencję, nie tyle ofiarę składa, tylko daje devoco, czyli dodaje swoją intencję do ofiary Wandy. Ofiara, z którą Wanda złoży, jest ofiarą z niego, za swoich, a on dodaje do tego swoją, żeby pomścić się na swoich żołnierzach, którzy odmówili walki, że skoro tak, to vestra quam vestrarum successionum perpetuitas, wasza jak i waszych następców nieskończona wieczność, to będzie starzenie się pod niewieścimi rządami, femineo imperio. I to jest obrażające dla tych niemieckich żołnierzy. Rzekł i na miecz dobyty, rzuciwszy się, ducha wyzionął. No i to jest oczywiście rzymski sposób popełnienia samobójstwa, rzucenie się na miecz. I później następuje cytat z Eneidy: życie zaś gniewne między cienie uchodzi ze skargą, ponieważ ta ofiara, która jest złożona bogom nieśmiertelnym, to jest ofiara z tyrana niemieckiego, lemańskiego, a nie z Wandy. I teraz wstawia Kadubek nam nistego, nizowego ekskurs etymologiczny. Od niej, mówią, pochodzić ma nazwa rzeki Wandal, Vandalum flumen nomen sortitum, czyli przypad w udziale tej rzece imię Wanda, ponieważ ona stanowiła środek jej królestwa, eius regni centrum extiterit. No i stąd, ponieważ wiemy, że Wanda była z Krakowa, a przynajmniej jej ojciec założył Kraków, a założył po tym, jak zabił całożercę, który gnieździł się pod Wawelem, no to musi to być Wisła. Więc to jest jedyny sposób ustalenia etymologii. No, może tak rzeczywiście i Kadubek sobie zamyślał. Niektórzy twierdzą, że mogła to być Odra, no ale to bardziej trochę nie ma sensu dopiero w kontekście państwa całych Piastów. Można było uważać, że Odra mogłaby być, a i tak Odra trochę jest jednak za daleko na zachód i nie płynie przez całą Polskę, a Wisła jak najbardziej tak. Stąd wszyscy, którzy podlegali jej władzy, nazwani zostali Wandalami. No i tu jest właśnie to słowo kluczowe. Hinc omnes sunt Vandali dicti, qui eius sub fuere imperis. No więc Kadubek to pisze, że wszyscy, którzy poddani byli władzy Wandy, nazwani zostali Wandalami. No czyli Polacy, no nie ma wyjścia. Napisał to. Ponieważ nie chciała nikogo poślubić, a nawet dziewictwo wyżej stawiała od małżeństwa, bez następcy zeszła ze świata. I jeszcze długo po niej chwiało się państwo bez króla. Sine rege imperium. I tu znów sine rege, rex. Chociaż jej ojciec był tylko princeps. Ale tutaj od momentu panowania Wandy jest królestwo. Więc to jest podniesienie na wyższy poziom państwa, no właśnie, polskiego, może nie, a może wandalskiego. Bo skoro wszyscy zostali nazwani Wandalami, to może Wanda była królową Wandalów. Skoro Polacy mieliby być nazywani Wandalami, tak jak tu Kadłubek zapowiada, to czy sam Kadłubek używa tego określenia synonimicznie na określenie Polaków? Jak popatrzymy na jego całą kronikę, okazuje się, że nigdy więcej. Natomiast wymiennie używa słów Polonii i Lechite, Polonia i Lechia. Czyli u Kadłubka jedyne możliwe określenie Polaków to są właśnie Polonii i Lechite. Natomiast nigdy więcej nie pojawi się określenie Wandali, ani też w ogóle nie pojawi się określenie Wandalia, ani również nie pojawi się określenie rzeki wandalskiej. Możemy powiedzieć, że jest to specyficzne słowo tylko tego fragmentu. No nie, nie do końca, bo w tej opowieści mamy Lemanni, czyli Alemanni. I Kadłubek używa tego słowa zamiast Germanii, podobnie jak używa słowa Lemania zamiast Germania. Nie za często, bo zwykle jakoś tam omownie o tych Niemcach mówi, ale 8 razy w jego kronice jednak Lemanni się pojawiają. Natomiast w ogóle nie ma określenia typu Germani, Germania. Tego Kadłubek nie używa. Używa romańskiego pochodzenia wyrazu Lemanni na Niemców. Więc zatem Lemanni to Niemcy, a Polacy to tylko Polonii i Lechite. No to skąd są ci Wandali tutaj wspomnieni? Otóż uważa się, tak na przykład uważa Kęczyński, że Kadłubek był człowiekiem niezwykle wykształconym i na przykład w Bolonii studiował z Gerwazem Stillbury. I w związku z tym tenże Gerwazy Stillbury, pochodzący z Anglii, ale napisał dzieło Otia Imperialia, które dedykował cesarzowi Ottonowi IV. I w tejże właśnie dziele Otia Imperialia Gerwazy Stillbury nazywa Wisłę rzeką Wandal, a Polaków nazywa Wandalami. Czyli dokładnie tak, jak w tym fragmencie u Kadłubka. Na studiach z Motka cię obaj mieli gdzieś pod koniec jeszcze XII wieku. I Gerwazy, i Wincenty byli mniej więcej rówieśnikami. Około roku 1150 się urodzili. No później drogi się rozeszły. I Kadłubek został w roku 1208 biskupem krakowskim. I wtedy miał przestać pisać swoją kronikę. A zatem napisał wcześniej niż Gerwazy, bo Gerwazy swoje dzieło, Otia Imperialia, napisał w roku 1212. W związku z tym przyjmuje się jako pewnik, że skoro to dzieło jest późniejsze, o 4 lata od ingresu biskupiego Kadłubka, no to Gerwazy musiał z całą pewnością zaczerpnąć to, co napisał od Kadłubka. Nawet takie się tworzy konstrukty, że to Kadłubek miał wysłać Gerwazemu kopię swojej kroniki Polaków. Rzeczywistość może być jednak zupełnie odmienna, a mianowicie Kadłubek mógł spotkać Gerwazego w Bolonii, jest to całkiem niewykluczone. Natomiast to już wtedy w Bolonii, na zachodzie, Kadłubek mógł się przekonać, że Polaków nazywa się tam gdzieniegdzie Wandalami, ponieważ Polacy są Słowianami. A przyjęło się, generalnie rzecz biorąc, żeby Wandalami od germańskiego Wende nazywać Słowian. I z tego powodu też, znając już tą opowieść, która pojawi się i zostanie już spisana przez Gerwazego z Tilbury, odniósł się do niej Kadłubek w swojej kronice. Wstawił w trend o Wandalach, żeby jakby Polakom, Słowianom powiedzieć, co się o nich mówi na Zachodzie, jak są na Zachodzie nazywani. No i oczywiście też zracjonalizował tę swoją opowieść, wspominając rzekę Vandalus. Rzeka ta nie jest zbyt znana, jeśli chodzi o tradycję antyczną, czy też wczesnośredniowieczną, no ale pojawia się gdzieś na kresach Galii, przynajmniej w anonimowym dziele Origo Gentis Langobardorum, czyli tam gdzieś Galia, Germania, daleko na wschodzie taka rzeka nie konkretna miała być. Kadłubek ją konkretyzuje, określa ją właśnie mianem Wisły w tym przypadku. No i tutaj to by mogło wskazywać, że Tilbury tą Wisłę mógł zaczerpnąć od Kadłubka, no ale z drugiej strony Wisła była też znana w ówczesnym świecie, że Wisła była jedyną polskim toponimem, który był powszechnie znany od starożytności. Jak wspominałem, nawet w geografii ormiańskiej Wisła wymieniona jest jako rzeka graniczna pomiędzy Germanią a Sarmacją. Stąd też mogło być to absolutnie naturalne, żeby Vandalus rzekę nieznaną z rzadkiej germańskiej tradycji utożsamić z bardzo dobrze znaną od czasów rzymskich, od czasów Agryppy rzeką Wistula. W związku z tym Kadłubek przejąłby całą opowieść, cały ten trend etymologiczny przejąłby z tradycji zachodniej, ówczesnej uczoności nazywającej Słowian Wandalami. Czyli Polakom o tym powiedział, ale nie przywiązał do tego żadnej większej wagi, ponieważ nigdy więcej nie użył określenia Wandali jako synonimu dla Polaków. Kadłubek był świetnie wykształconą osobą, doskonale wiedział, kim są Wandalowie. No musiał wiedzieć, skoro zna na wyrywki historię starożytnej Grecji, to taką bardzo zakamarkową, to nie mógł nie wiedzieć, kim są Wandalowie. No ale Kadłubek też wiedział doskonale, że w Polsce nikt o sobie samym tak nie mówi. Żaden z Polaków nie mówił o Polakach, że są Wandalami. I przypuszczaliśmy również, że nigdy żaden Słowianin na początku, zanim nie nauczył się tego z Zachodu, też nie określał się mianem Wandala. Możemy popatrzeć na najstarszych historyków słowiańskich. Na przykład Gal Anonim nigdy nie nazywa Polaków Wandalami. W Czechach Kosmas nie używa tego określenia dla Słowian. Nestor z kręgu ruskiego, prawosławnego, no ale w tradycji literatury greckiej Wandalowie też byli doskonale znani, też nie określa Słowian Wandalami. A Pop Duklani z tradycji dalmatyńskiej, chorwackiej określa Słowian, Gotami ich nazywa, a nie Wandalami, czyli plemienia, które było wrogie Wandalom przez całą starożytność. Wniosek z tego jest jeden. Mamy tutaj z opowieścią o Wandalach całkowicie sztuczny wtręt książkowy, który Kadłubek wprowadza, żeby poinformować Polaków, że są gdzieś na zachodzie uczonych kręgach nazywani Wandalami. Natomiast ten wtręt książkowy jest włożony w coś, co może być bardzo starym słowiańskim jeszcze mitem o kapłance, o bogini, o bóstwie rządzącym krajem. Także Wanda, wbrew temu, co niektórzy uważają, nie jest sama w sobie wtrętem książkowym, nie jest tylko i wyłącznie formacją literacką, fabularną, fikcyjną. ale musi zawierać w sobie jakieś bardzo stare wątki pogańskie, jak sądzę, nie tylko pogańskie w rozumieniu antycznym, nie tylko w rozumieniu germańskim, ponieważ Wandę i opowieść o tyranie lemańskim, który otrzyma u Długosza imię Rüdigera, można też włączyć w cały cykl eposu niemieckiego, ale to już na osobną audycję, ale ma również wątki słowiańskie, jako bóstwo, które sprawuje pieczę nad swoim narodem, ponieważ Wanda się nie poświęca u kadłubka. To wręcz przeciwnie, Wanda powoduje, że składa ofiarę z bardzo dobrą, męską, i to jeszcze z władcy obcego narodu, czyli idealna ofiara dla bogów. Kadłubek latynizował, kadłubek klasycyzował, a kadłubek wykorzystywał też bardzo stare tradycje i opowieści. W związku z tym kadłubek nie zmyśla. To jest rzecz, którą wielu zarzuca, ale w takim rozumie, jakim dzisiaj mamy, to tego nie robi. Natomiast kadłubek moralizuje i to bardzo chętnie i często. I ta opowieść o Wandzie ma jeszcze kontynuację. A mianowicie wypowie się teraz Jan. Semiramis, królowa Syryjczyków, nie ważąc się powierzyć niedojrzałemu synowi rządów królewskich, udaje, że sama jest owym synem i zataiwszy płeć, przyłącza Etiopię do królestwa małżonka, czyli Ninosa. Wypowiada wojnę Indiom, do których oprócz niej i Aleksandra Wielkiego nikt nigdy nie wkroczył. Również wiele innych niewiast przewyższało swoimi przymiotami nie tylko niewiasty, ale także mężów. I dlatego tak bardzo podziwiam w niewieście męską przedsiębiorczość, jak i u mężów stałość wypróbowanej wierności. Chociaż bowiem wydaje się to niezgodne z dobrymi obyczajami, żeby niewiasta rozkazywała władcom, wszelako wydawało się, że to bardziej przystoi uczuciom rodzinnym i potomka wesprzeć ojcowymi zasługami i nie dopuścić, iżby dobrodziejstwa zmarłych umarły u potomnych. Przykład takiej cnoty dali nawet tyrani sycylijscy. Anaksylaos bowiem, władca Sycylii, umierając, powierzył opiekę nad swoją dziatwą niewolnikowi Mykalowi, którego wierność dobrze wypróbował. A wszyscy tak wielką żywili miłość do króla, że woleli słuchać niewolnika, niż opuścić synów władcy. A panowie, zapomniawszy o swojej godności, zgodzili się, żeby zaszczytną władzę piastował niewolnik. A cóż dzieje się w tych naszych burzliwych czasach? Wiara nie rodzi wiary, a jeśli już pocznie, to wpierw oroni, nim urodzi. Najpierw płód wyzionie ducha, nim oddychać zacznie. I tak przy piersi bogobojnej wiary zawisa plemię żmijowe. Zdradliwe są ją młode żmijki, od których nie tylko przyjaciele, lecz i panowie doznają czci raczej podstępnej niż wiernej. Kupczeniem jest bowiem przyjaźń wymierzana korzyścią. A zatem czasy kadłubka to czasy upadku, zdrady, oszustwa żmijowego plemienia. Ale wcześniej mamy przykłady wspaniałej wierności dynastii i tutaj wyniesienie przez Polaków na tron Wandy jest przykładem takich właśnie umiłowania dynastii, oddania rządów kobiecie, co jak widać przynosi mężczyznom despekt. Ale ta kobieta może wznieść się ponad swoją kobiecość i stać się postacią męską, a nawet lepszą niż mężczyźni. Taką postacią stać się miała Wanda. W związku z tym mamy przykład tutaj, że i w historii Polski zdarzało się to, co zdarzało się w historii antycznej konkretnie, a mianowicie rządy doskonałej, wspaniałej kobiety. I taką była Wanda. I po to jest ona u kadłubka wspomniana. Natomiast ci nieszczęśliwi Wandalowie, których wprowadza, to jest jego ukłon w stronę uczoności zachodniej, o której kadłubek poinformował Polaków i niestety niektórzy Polacy w to uwierzyli i wierzą do dzisiaj, że mają cokolwiek wspólnego z Wandalami, przynajmniej z Wandalami pisanymi dużą literą. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.